I jesteśmy po południu w Radio Wnet. Maciej Pawlicki.
Witam, dzień dobry.
Piotr Śmiałowski, który towarzyszy mi w popołudniówkach od miesiąca.
Dzień dobry.
I będzie troszkę dobrej muzy, grubej nuty, bo to chyba najważniejsze w radio. Jak myślisz, Maćku?
No, wyłącznie to się liczy.
Ja nie wiem nawet, jak cię przedstawić, powiem ci, bo tak, bo jesteś taki człowiek orkiestry. Ja ciebie kojarzę z... Tak naprawdę, ja jestem 78 rocznik.
Ja jestem troszkę starszy.
To my tak,
no troszkę. Tak, wy jesteście panowie.
Za kurtyny.
Tak, za kurtyny jesteście trochę. No ja jeszcze chwilę przed, no jednak 78. No naprawdę.
Jak mnie przedstawić? No różne tak, rzeczy robię tak, w życiu. No trzeba robić to, co jest ciekawe, co podnosi ciśnienie w takim pozytywnym sensie, ja że krew mam, się gra.
We Wnecie mam tutaj taką audycję z miłości do kina. Mhm. Bo z miłości do kina ją prowadzę, bo też zajmuję się filmem na co dzień, tam różne mam zajętości tak. filmowe. Jaki jest twój ulubiony film?
Piknik pod wiszącą skałą.
O, Peter Weir.
Tak jest.
Peter Weir.
Lata 70. australijskie kino, przepiękne, z tajemnicą, stylowe.
Kobiety.
Kobiece.
Które tworzą mężczyzn, a mężczyźni tworzą kobiety.
Na drugim miejscu Łowca Jeleni, na trzecim dużo filmów razem.
A z tych historycznych?
No Łowca Jeleni, tak. No to był współczesny, ale teraz już historyczny. No, ale
zdecydowanie.
Super mocne kino, gdzie wiadomo, kto jest kim i o co chodzi.
A jak ty widzisz, bo ja powiem szczerze, jak oglądam polskie filmy historyczne, to boję się na nie iść czasami. Bo jestem patriotką, bo kocham kino i czasami, wiesz, po prostu powiem wprost, trochę takie lizanie lodów przez szybę. Po prostu piękna historia. No ja znam tę historię i ktoś pokazuje mi coś na ekranie. Ja nie mogę się wdrożyć. I mówię, dlaczego ci Amerykanie robią lepsze kino? Dlaczego oni jakoś tak nas porywają emocjonalnie bardziej, że w te fikcje, jakby nie było, kino jest tą prawdą ukrytą na ekranie, łatwiej wejść w sposób amerykański. Czy to jest kwestia pieniędzy?
Myślę, że to jest kwestia szacunku dla widza. To znaczy w kinie mamy przekleństwo tak zwanego kina autorskiego, czyli opowiadania historii samemu sobie i kręgowi znajomych. Natomiast Amerykanie przez to, że stworzyli system biznesowy, mają z tego powodu wychodzący taki, powiedziałbym, bardzo podstawowy szacunek dla widza, jaki kiedyś miało kino także w Europie, zanim zniszczyła je francuska nowa fala. Podnosi się z trudem od tego czasu, ale z trudem. Natomiast
myślisz,
Amerykanie wiedzą...
zniszczyła?
Myślę, że te parę pięknych...
Dlaczego?
Myślę, że te parę pięknych filmów, które powstały w kinie autorskim, europejskim, to były wyjątki od reguły. Natomiast reguła stała się taka, że robię film dla siebie. To znaczy, co mi gra w duszy. Jestem tak wielkim artystą, że mam prawo całą ogromną machinę uruchomić, żeby ona pracowała na to, żeby opowiedzieć moją wewnętrzną historię. No to jest niesamowita uzurpacja i w przemyśle...
greckie podejście do sztuki, no nie oszukujmy się, że to jednak ku temu zmierza.
No nie wiem, ja myślę, że...
Sztuka dla sztuki.
Ja myślę, że nie zmierza.
To jest raczej chyba ten kierunek. No?
Ja myślę, że nie zmierza
to
ku temu.
Ja myślę, że panowie Piotrze, mógłbyś się przesunąć do mikrofonu.
Jasne.
Ja myślę, że panowie tutaj by się starli bardzo mocno.
Bardzo
jeżeli chodzi o wizję. Ja, Maćku, łapię twoją myśl i jednak bliższa mi jest w tym momencie. Chociaż Piotra znam dosyć długo, Piotra Śmiałowskiego. Ale... rzeczywiście, nastąpiło jakieś rozbicie, tak? Bo ten sposób do kina to można podchodzić, weźmy sobie teraz, są takie możliwości, komórkę,
oczywiście.
Nagrajmy film.
Świetnie.
I pokażmy kino znajomym.
Kino autorskie na komórce genialne.
Jeszcze jak mamy projektor.
Róbmy. Tylko tak. Po co miliony, po co setki ludzi, po co angażowanie inwestorów? To bardzo dobrze, świetnie, technologia wreszcie doszlusowała, jakby dorosła do tego, że kino autorskie może być, istnieć, rozkwitać i powiedziałbym, o ogromnym ego autorzy mogą się realizować bez angażowania tych środków, których nie powinni byli nigdy angażować. Natomiast jeśli się angażuje ogromne środki, to widz jest najważniejszy. Oczywiście historia opowiedziana mu przepięknie, tak żeby angażować jego emocje i żeby się wpisać w system wartości, a nie robić badziewie.
Amen, amen. I o tym porozmawiamy, bo właśnie też, drodzy państwo, moim i państwa gościem dzisiaj jest Maciej Pawlicki, który nie tylko jest miłośnikiem kina.
Jest.
A jest, ale nie tylko. Ale to chyba jakaś podstawa zawsze jest, jak słyszeliśmy przed chwilą. Ale też wyprodukował i był współautorem scenariusza do filmu, który to jest jeden z najdroższych filmów. I on tam 20 parę milionów dostaliście. I to nie będzie gołosłowny, bo wrócimy do tego po grubej nucie, o której mówiłam przed chwilą. My jesteśmy Maciej Pawlicki jest z nami w studio.
Potwierdzam.
Tak jest. Taki film teraz wchodzi na ekrany. Kiedy on wchodzi? Legiony.
Legiony 20 września w kinach, wszędzie.
I ten film, myślisz, że jest wygodny czy niewygodny?
Co znaczy?
No w sensie takim, że jakiś czas temu, bo wiadomo, jak to jest przy produkcji filmu. Państwo może nie wiedzą, ale tak, scenariusz zmienia się często 5 razy, nie mówiąc już o kalendarzówce tak zwanej, kiedy to będzie realizowane. Mhm. Szuka się na to pieniędzy, są na to dotacje, a to jest film za bardzo duże pieniądze i o tym mówiliśmy przed muzyką, której słuchaliśmy przed chwilą. Film kosztował 27 milionów złotych.
Tak jest.
I zmieściliście się w czasie zdjęć 56 dni?
57.
57 dni zdjęciowych. W sensie takim wygodny czy niewygodny. Mówiliśmy o tym kinie historycznym, że co zrobić, żeby to kino było dobre. Bo to duże rzeczy na to się składa. Nie tylko marketing. No,
wydaje mi się, że przede wszystkim opowiadać przez ludzi, to znaczy przez wiarygodne historie bohaterów, bo mówiliśmy o Amerykanach, o ich sposobie, no to jeśli wzbudzić mamy emocje, no to nie wzbudzimy emocje mówiąc o bitwach i o liczbach i o ruchach społecznych czy narodowych tendencjach, tylko konkretnych historiach ludzi. No tak jesteśmy już skonstruowani, że musimy zobaczyć twarz człowieka, skąd on się wywodzi, poczuć jego emocje i iść z tymi jego emocjami. No jeśli mamy takiego bohatera, czy takich bohaterów i ich wprowadzamy w sytuacje konfliktowe, no to jest dobrze. I wtedy możemy w tle albo wokół nich tę historię wielką opowiedzieć. Ale musimy mieć bohaterów, którym wierzymy i za którymi podążamy. I tak robią Amerykanie. I myśmy tak też filmy Legiony zrobili.
No, ty powiedziałeś coś takiego w wywiadzie. Zaraz już żebym nie umknęła, nie wymyśliła nic teraz. Wygląda na to, iż Niemcy się denerwują, że Polacy zaczynają dbać o swój patriotyzm.
No, mówisz o krytyce, jaką spotkała nasze przedsięwzięcie kilkanaście miesięcy temu, tak? To jeszcze kiedy było wiadomo, właściwie chyba nawet 2 lata temu, kiedy było wiadomo, że zrobiliśmy, nie, trochę mniej niż 2. Produkcja filmu trwa rzeczywiście kilka lat, tak dużego filmu, i to jest norma. To jest norma. Spójrzmy, jak często robi filmy Tarantino, które są specyficzne, ale no, ten rytm produkcji dużych filmów co kilka lat to jest absolutna norma. Nie ma się co dziwić, że produkcja takiego filmu trwa 3 lata, a właściwie trochę więcej. I kiedy zrobiliśmy pierwszą sekwencję, czyli taką bardzo efektowną bitwę pod Rokitną, i widać było, że to jest duże kino, że będzie efektowne, no to jedna z niemieckich gazet, która po polsku egzystuje w Warszawie czy w Polsce, bardzo się zaniepokoiła, że to na pewno będzie kolejny jakiś okropny gniot. No i przygotowała nam, powiedziałbym, taką ścieżkę zdrowia, właściwie nawet po 1/5 zdjęć, więc no, krótko mówiąc... No,
dziękujemy za reklamę.
Tak jest, no tak już jest, no, jeśli Niemcy się niepokoją, że my robimy filmy o polskich zwycięstwach, no to jest prawidłowo. No. Oni by chcieli, żebyśmy robili inne filmy, wyłącznie o klęskach i o tym, że musimy się od nich uczyć i w ich przedpokoju stać. A my nie, więc się martwią.
Maćku, zanim powiemy, kto zacz i kto tę historię całą ożywia, żebyśmy mogli w ten świat wejść, to powiedzmy, o czym jest ten film.
Film jest o pokoleniu...
Zróbmy to po amerykańsku.
Dobra.
Ja jestem superproducent, masz wiesz.
Chłopak spotyka dziewczynę i co z tego wynika? Tak każda historia, tak. Każdy dobry film wygląda. I u nas rzeczywiście jest nie tylko jeden chłopak, ale dwóch. ale tak naprawdę to całe pokolenie, powiedziałbym grupa, która reprezentuje pokolenie, jeden pluton i o chłopakach, którzy i dziewczynach, którzy przyszli z różnych stron. Przyszli do Parku Oleandry w Krakowie w sierpniu 14 roku, a właściwie wcześniej trochę, i na wieść o tym, że wybucha wojna i na rozkaz Piłsudskiego wyruszyli do Królestwa wypowiedzieć wojnę Rosji. Grupka zapaleńców, wariatów naprzeciwko Wielkiego Imperium. I jest o tym, że spotkali się tam bardzo różni ludzie. To znaczy tam był taki konflikt, o którym już się w tej chwili prawie nie wie i nie pamięta, między strzelcami a drużyniakami. To znaczy strzelcami, czyli członkami Towarzystwa Strzelec, powiązanego tak politycznie z PPS-em, i drużynami strzeleckimi powiązanego z Narodową Demokracją, z Endecją. Oni byli politycznymi rywalami, ale w pewnym momencie ze sobą poszli razem i taka symboliczna scena, prawdziwa, odtworzona w naszym filmie, w której Piłsudski powiedział: nie ma już strzelców i drużyniaków, tylko są polscy żołnierze, jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały, a na znak tego wymieńcie się swoimi odznakami. I to jest taka przepiękna scena, myślę, że to bardzo ładnie u nas wyszło, która w ogóle do polskiej historii się odnosi w całości.
Ale miłość.
No, ja mówię teraz o polityce, a miłość oczywiście jest. Może bardzo mocno jest, jest oczywiście dziewczyna i dziewczyny, ale dziewczyna nie jest taką bierną panienką, która czeka, który z chłopców ją bardziej zechce, tylko to jest tak, jak to było w rzeczywistości. Tam byli nie tylko chłopaki, ale także dziewczyny. W wywiadzie pierwszej brygady było 40 kobiet. Dowodziła Szczerbińska, Aleksandra Szczerbińska, czyli późniejsza żona Piłsudskiego, natomiast tam było kilkadziesiąt dziewczyn i tam było kilkaset i kilka tysięcy dziewczyn zaangażowanych, kobiet w to, w różnym wieku. W naszym filmie pojawia się Liga Kobiet Pogotowia Wojennego i były też inne organizacje. Te dziewczyny służyły przede wszystkim w zwiadzie, oczywiście były sanitariuszkami, były inne czynności, natomiast one też walczą, i walczą w naszym filmie. Natomiast chłopaki są z różnych stron, a główny bohater jest po prostu dezerterem z rosyjskiego wojska, bo dramat polegał na tym, że kiedy ta wojna wybuchała, to wszystkie armie zaborcze brały polskiego rekruta, czyli tysiące, a nawet setki tysięcy Polaków szły służyć kajzerowi niemieckiemu, czy austriackiemu, czy carowi rosyjskiemu, i walczyli między sobą czasem. Walczyli między sobą, zabijali się, służąc pod sztandarami zaborców. I wtedy Piłsudski wyszedł z ideą stworzenia polskiej armii i iść pod prąd.
I historia lubi się powtarzać. Jest ta polaryzacja cały czas. W środowisku artystycznym, filmowym, gdzieś w mediach to czuję się najbardziej, ale myślę, że wiesz, czuję się to najbardziej na ulicach ostatnio. Bo ta cała historia, o której opowiedzieliście, Legiony, film Legiony, bo o tym filmie mówimy.
On się dzieje w latach 14-16, czyli nie cała druga, pierwsza wojna, tylko w 16 roku kończymy.
To niewiele w Polsce się zmieniło, wbrew pozorom moim zdaniem. Wiesz, o to, jak gubimy się, żeby znowu się odnaleźć, i jak dzielimy się i dajemy się czasami podzielić.
No bardzo mocno pracują, powiedziałbym, obce wywiady nad tym, żebyśmy się dali podzielić, i często jesteśmy zbyt impulsywni, zbyt emocjonalni i dajemy się rzeczywiście puszczać w konflikty, które są niepotrzebne. Ja myślę, że tu szczególnie wywiad ze wschodniego mocarstwa jest aktywny, i kiedyś ktoś, jeden z rosyjskich polityków, powiedział do polskiego polityka w latach, w dwudziestoleciu międzywojennym: no, jakie wy macie doświadczenie w rządzeniu Polakami? To my wami rządzimy od 200 lat. To my wiemy, jak wami rządzić. Bo rzeczywiście nie tylko wiek XIX, ale także XVIII, który był wiekiem upadku polskiej, powiedziałbym, siły państwowości i takiej tożsamości jako organizmu państwowego. I my oczywiście wspaniali jesteśmy w zrywach, a to był zryw, ten 14 rok to był zryw. Natomiast mamy kłopoty z radzeniem sobie, z budowaniem sojuszy polskich wokół najważniejszych spraw. Na szczęście widzę, że wokół awarii wodociągu, czy tej czajki, zaczyna być porozumienie.
Tak. Ktoś komuś pozwoli, teraz rząd będzie mógł
To jest dobry przykład, że prezydent Warszawy uznał, że jednak przyjmie pomoc ze strony rządu, a nie odtrąci jej tylko dlatego,
tak,
że
jest... Dziękujemy za ukłon.
Nie, tak, więc...
Wróćmy do filmu.
Cieszę się.
Wróćmy do filmu.
Niejako...
A jest z nami jeszcze Piotr, tak.
Tak, tyle gadam, ale już będę teraz cicho.
O tych po prostu dokonaniach filmowych tutaj. Powiem szczerze, jak... się zorientowałem, tam były kręcone dosyć spore, batalistyczne sceny jeździeckie.
Tak.
Tak, chciałem wiedzieć.
Szarża pod Rokitnią, no najsłynniejsza szarża.
To jest słynna historia ułańska, to stamtąd się no, sporo szkół, prawda, wywodzi, jeśli chodzi o jeździectwo. Ja coś tam na ten temat mogę powiedzieć. Powiem szczerze, że też w jednym z takich batalistycznych filmów grałem, to prawda, był to dużo wcześniejsza produkcja, nie wiem ile tam koni było, tam było 76.
Tam było dokładnie tyle, ile pod szarży pod Rokitnią, 65 czy 6.
No ja grałem w Panu Tadeuszu, tam było 180, jeśli chodzi o batalistyczne sceny. No i powiem szczerze, no tak nakręcić taką scenę w pewnym galopie, prawda, na otwartym polu, to już trzeba sobie...
Przy ataku na kilka linii okopów pewnych żołnierzy.
No ja wiem, co to znaczy, to nawet kaskader wie, że w pewnym momencie mogą, jak wszystkie poniosą, to jest jedno hasło, gleba. Wszyscy się ewakuują, bo one wpadną w drzewa i później już...
No myśmy te scenę, te sekwencje właściwie kręcili tydzień w Jarnicach nad Liwcem pod...
A, znam to, bardzo bliskie miejsce.
Piękne miejsce.
Pozdrawiam tamtych wszystkich tak mieszkańców.
No i to było oczywiście trudne. Ja zresztą sam przejechałem dwa razy w tej szarży z szablą podniesioną do góry, krzycząc niech żyje Polska. To jest niesamowite wrażenie. No ale tam było bardzo, powiedziałbym, no było niebezpiecznie, no bo te konie pędzą wśród wybuchów, skaczą przez okopy, więc no to były trudne sceny i myślę, że to będzie widać na ekranie, że one zostały zrobione zawodowo, że nie mamy się czego wstydzić, że polskie kino nie ma się czego wstydzić, że ta sekwencja, tak sądzę, mam nadzieję, że cały film, ale i inne sceny też, ale że ta sekwencja przejdzie do historii polskiego kina.
Amen. Niech tak się stanie i na to czekamy wszyscy.
Muszę to zobaczyć.
Dla tych, którzy nie wiedzą, amen, to znaczy niech tak się stanie, po prostu tak. Niech tak będzie z pełnym błogosławieństwem. Przejdźmy do tej strony, kto ożywiał, przepraszam, kto ożywiał, czyli reżyser, wybór znaczy, reżysera,
należy,
bo ty jesteś współautorem scenariusza,
znaczy, jestem producentem.
Tak. Ale też tam maczałeś pióro w tym scenariuszu.
Też, tak, natomiast no, należy wspomnieć przede wszystkim Adama Borowskiego, który ten film w ogóle wymyślił. Przyszedł do mnie z tym pomysłem, właściwie Adam i Tomek
miał być z nami dzisiaj, ale nie dał rady.
Jest gdzieś na konferencji w Rzeszowie, więc nie mógł być, pozdrawiamy Rzeszów i Adama. Natomiast Tomasz Łysiak, przyjaciel mój, pisarz i wielbiciel historii, razem z Adamem przyszli do mnie z tym pomysłem i ruszyliśmy do pracy i no, zastanawiając się nad wyborem reżysera, oczywiście braliśmy pod uwagę różne rzeczy. Podsuwano nam takie kandydatury oczywiste, prawda? Ludzie, którzy robili do tej pory sceny batalistyczne, czy kino historyczne, czy jakieś duże freski. Ale ja się oparłem na Darka Gajewskiego, którego film Warszawa uwielbiam. Dawny film, nie, skromny, i który zrobił jeszcze inne filmy, w sumie ich niewiele, ale też film niedawny Obce Niebo, taki o społecznych sprawach związanych z odbieraniem dzieci przez polityczną poprawność w Szwecji. Ale dla mnie najważniejsze, że Darek tworzy taki świat prawdziwy. A mi się zdawało, że kluczowe przy takim temacie patriotycznym, no, trochę z tezą, trochę edukacyjnym, pompatycznym jest to, żeby ten świat był wiarygodny, żeby ci aktorzy byli wiarygodni, żeby ten świat był wiarygodny, żeby tworzyć takie sytuacje, które ten świat po prostu przybliżą, a nie oddalą. I dlatego mimo wielu rad życzliwych, którzy mówili mi, że to nie jest dobry pomysł, uparłem się na to, żeby to robił Darek i jestem bardzo zadowolony, bo wydaje mi się, że już państwo wszyscy się przekonacie za chwilę, że to było ryzykowne, ale że to było słuszne ryzyko.
No, wszyscy się przekonamy i myślę, że właśnie też to, że zrobimy film, będziemy mieli, bo ja myślę, że jak robi się filmy w Polsce o takiej tam tematyce, to my wszyscy mamy wrażenie, że robimy ten film. Jeżeli on będzie dobry, to po prostu będzie radość.
Trochę
to będzie. Ja patrzyłam Gdzie spędziłeś 1 sierpnia godzinę W? Gdzie byłeś
w Warszawie, zawsze jestem w Warszawie.
Akurat a w którym byłeś
w Warszawie? W Różnicy Kopalmy byłem tutaj.
Kopalmy ta, byłeś, ta. Ja też byłam przy Palmie. Byłam na urodzinach 87 mojego. Pozdrawiam cię Wojtek, a dzisiaj chyba naprawdę lato się kończy, wakacje się kończą, będziemy pozdrawiać wszystkich. Byliśmy na urodzinach, byliśmy w takiej
kawie. Ja potem na Powązkę oczywiście.
Słuchaj, siedzę tam i tak patrzę, tak, tutaj niewiasty, tatuaże, no, ogrom, cały świat, nowy świat. I ta młodzież biegająca w mundurach z jakąś bronią. I wyobraziłam sobie sytuację, że ktoś przyjechał, słyszał tylko gdzieś tam na świecie, że... Kilka lat temu w takim kraju jak Polska przeszło kilka tysięcy neonazistów przez Polskę i takie tylko, wie o naszym kraju, tylko wiesz, takich kilka wtrętów i mówię, Boże jedyny, on po prostu zwariował, tutaj spokój, ludzie siedzą, rozmawiają, jest bardzo przyjemnie, a jednocześnie dzieci biegają po ulicy z bronią, wiesz, to... Więc też wejście takiego filmu też myślę, że buduje nas wszystkich. Ciekawa jestem, czy on będzie właśnie, czy ten film broni się za granicą.
Myślę, że tak. Znaczy myślę, że ta historia jest bardzo uniwersalna, bo to jest właściwie historia, bo nie wspomniałem, czy też nie zdążyłem opowiedzieć o tym głównym bohaterze. Bo główny bohater jest takim człowiekiem znikąd trochę. Z nizin, needukowanym, w ogóle nie rozumiejącym, po co nam ta Polska, po co nam jakaś wspólnota, w ogóle egoista, który ma swoje cele. I on, to jest o wejściu do wspólnoty.
Taki człowiek z tłumu.
Znaczy może nie tyle z tłumu, co taki egoista. No, trochę taki egotyk, który wydaje mu się, że przejście przez życie samemu w nieufności do wszystkich i wbrew wszystkim jest... najzdrowsze i najlepsze i przekonuje się, że jest trochę inaczej. Natomiast po to tak to opowiadamy, no bo dzisiejszy świat jest światem gigantycznego propagowania egoizmu, prawda? Że egoizm i samotność to jest najwspanialsze, co może nas spotkać, no ale to jest wielkie kłamstwo. A ten film jest o wspólnocie. Znaczy, żeby być szczęśliwym, trzeba żyć we wspólnocie, takiej czy innej. Naród, rodzina, naród są najlepsze. I tej wspólnocie, żeby od niej odzyskać, coś uzyskać, trzeba jej dać. Ale uzyskuje się znacznie więcej niż się daje, ale trzeba coś dać. O tym jest trochę ta historia w największym skrócie i myślę, że to będzie widoczne. Natomiast chciałbym przestrzec trochę, że to nie jest tak, że my opowiemy całą historię Legionów rzetelnie ze wszystkim. Będzie mnóstwo ludzi, którzy będą mówili, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. No ale spójrzmy na ten właśnie amerykański model. No tam zawsze musi być przez człowieka, przez konkretną historię. No szeregowiec Ryan, prawda?
History.
No tak, no. Szeregowiec Ryan to nie opowiada całej, powiedziałbym, batalii ze wszystkimi niuansami strategicznymi czy dowódczymi debatami, tylko
możemy być
historię.
Z nim ramię w ramię i wejść jak człowiek z człowiekiem w tej historii. Kto główną rolę gra?
Główną rolę gra Sebastian Fabiański. To panie zwłaszcza by powiedziały, że najgorętszy aktor, ale ma bardzo poważnego rywala, czyli Bartka Gellnera.
No, tak.
Bartek Gellner do tej pory grywał takich bardzo współczesnych bohaterów, często powiedziałbym jakichś narkomanów, jakichś dealerów, jakichś takich, no bardzo, bardzo
tak,
współczesnych.
Ze względu na fizjonomię też taką.
Też, ale u nas
w oczywisty
jest po prostu,
sposób
ale
często
u nas jest przedwojennym
obsadzany.
Amantem. Po prostu przedwojenny jest żołnierzem. W ogóle Bartek się nauczył jeździć konno. W ogóle nie umiał. Nauczył się w 2 tygodnie i przejechał w szarży pod Rokitno super, wiele razy. Na koniu, tak, bardzo szybko go
nauczył się po nauczyć.
Ale po prostu to czuje, to znaczy jakby stał się nagle żołnierzem, stał się takim, powiedziałbym, amantem. Znaczy dla niego to jest moim zdaniem przekroczenie pewnej bariery, on za chwilę teraz będzie już takim pełnym gwiazdorem, to znaczy takim jednym z pierwszych amantów polskiego kina, bo nie tylko w tych rolach tych, powiedziałbym, dealerów narkotykowych się sprawdzał, ale i amantów
ułanów.
Tak,
no, ale to też jest, wiesz, specyfika przyznawania dotacji czasami i też ludzie tak się gorszą tym, ale nie wiedzą jakieś zaplecze, w ogóle...
No co wy się dziwicie? Ułani wtedy to byli friki, tak samo jak teraz są podobni. Wtedy to była forma po prostu wolności, wsiadali na
tak
konia.
No
ja
tak.
To troszeczkę to znam. Powiem szczerze, jeżdżę konno 25 lat i jak wsiadłem, to wsiadłem za 2 lata. I to akurat Tyle chyba trwały Legiony, tak?
Ułani rzeczywiście byli taką elitą wariatów. Tak. To znaczy...
Nawet powiem ci, że dowiedziałem się stosunkowo niedawno, że mój prapradziadek był ułanem, miał szkołę woltyżerki. No i to jest bardzo ciekawa historia, muszę ją zgłębić, bo widocznie być może tam się gdzieś w tych rejonach znalazł. Aha. I prawda, no, dokazywał, bo to jest no, na pewnym poziomie to już jest sztuka.
Znaczy to jest, ja nie mam... to jest...
Ale to też taka męska historia jest bardzo.
Znaczy męska, ale też, znaczy to wariactwo, ja też przestrzegał przed tym, tak, i zależy wariactwo. Mi na tym, żeby w naszym filmie, żeby nie powtórzyć kłamstwa lotnej Wajdy. Ponieważ kłamstwo polegało na tym, że rzekomo ułani lecieli z szablami na czołgi i walili szablami w lufy. No to bredni, nic takiego nie miało, w ogóle czegoś takiego nie miało znaczenia, nie miało miejsca. Natomiast sama szarża pod Rokitną, w której pojechał tylko decyzją Dunina Wąsowicza, czyli który dostał ten rozkaz od Austriaków, szarży na 4 linie, bardzo umocnione linie rosyjskie, co jest wbrew sztuce, tego się po prostu nie robi, no ale nie mógł odmówić, ale żeby straty były mniejsze, pojechali jednym szwadronem, nie dwoma, tylko jednym, 64, i zginęło tylko 15. To znaczy, wydaje się, że to była szarża straceńcza, ale Rosjanie, przerażeni determinacją, się wycofali. W związku z czym to było zwycięstwo, absolutne zwycięstwo militarne, ta szarża, i strata 15 zabitych, dwóch jeszcze umarło w szpitalu, przy wyparciu bardzo silnie umocnionych w armaty, w CKM-y pozycji rosyjskich, to było bardzo racjonalnie militarne zwycięstwo polskich ułanów.
Myślę, że wiesz, to jest pewna sztuka tamtejszych czasów też wojowania, to ci ludzie po prostu wiedzieli, bo to jest relacja psychologiczna. Koń, człowiek jest taka, że jeżeli na ciebie leci, powiedzmy, ile, 76 koni, tak?
64. Ale też dużo.
To jak relacja po prostu ssak do ssaka, już tego nie zatrzymasz. Tak. To już po prostu mentalnie tych koni nie zatrzymasz. Tak. Relacja jest po prostu z koni, jest mentalna. Już wszyscy wiedzą, to każdy ucieka, bo nie ma siły. Tak jakby przyleciał po prostu ktoś i cię zjadł.
Jesteśmy, panowie, w dobrym momencie, bo teraz będzie nie z zupełnie innej bajki. Przyszedł do nas do studia kolega. Cześć.
Dzień dobry państwu. Trochę przez ramię, ale jestem obecny.
Tak, my na chwileczkę się ulotnimy. Wracamy za 10 minut, bo będzie przegląd prasy. Jakiej?
Arabskiej.
Arabskiej. No, tam konie też szarżują.
Wytrzymałem.
Araby.
To zmieniamy się.
Dzień dobry państwu, przed mikrofonem Maciej Jastrzębski z lekkim poślizgiem z czwartku na piątek. Prezentuję przegląd mediów arabskich. Zaczynam Al Jazeera, która napisała o dosyć takim gorącym temacie. Otóż prezydent Libanu uznał atak izraelskich dronów za deklarację wojny. Prezydent Libanu Michel Aoun uznał ataki izraelskich dronów na Bejrut, do których doszło w weekend, za deklarację wojny. To, co się wydarzyło, to deklaracja wojny, Michel Aoun powiedział specjalnemu koordynatorowi ONZ do spraw Libanu Janowi Kubiszowi w poniedziałek. To pozwala nam na egzekwowanie naszego prawa do obrony naszej suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej, dodał Aoun. Z kolei libański premier Saad Hariri powiedział, że jego rząd chce uniknąć eskalacji z Izraelem, niemniej społeczność międzynarodowa musi potępić jawne pogwałcenie suwerenności Libanu, jakiego dopuścił się Izrael. Do rzeczonych ataków doszło w sobotę na południowych przedmieściach Bejrutu. Przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah powiedział, że jego partia nie pozwoli na agresję ze strony Izraela. Czas, kiedy izraelskie samoloty bombardowały Liban, się skończył, powiedział przywódca i poprzysiągł akcję odwetową za kolejny izraelski atak na pozycję Hezbollahu w Syrii, w wyniku którego zginęło dwóch członków partii. Według Al Jazeera również w niedzielę doszło do kolejnych rzekomo izraelskich ataków, tym razem w Iraku. Szyickie siły mobilizacji ludowej PMF w Iraku oskarżyły Izrael o ataki przeprowadzane na terytorium Syrii w pobliżu irackiej granicy. W poniedziałek iracki prezydent Barham Saleh przedyskutował sytuację z premierem i stwierdził, że Izrael podjął wrogie działania przeciw Irakowi. Podkreślił również, że iracki rząd podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu odstraszenia agresorów i ochrony Iraku. Mimo swych słów, prezydent nie zapowiedział odwetu. Później w poniedziałek PMF poinformowały, że spostrzegły kolejnego drona nad jedną ze swych baz w prowincji Niniwie. Dron opuścił okolice po znalezieniu się pod ostrzałem. Również w poniedziałek doszło do kolejnego rzekomego izraelskiego ataku na palestyńskie struktury w Libanie, o czym poinformował Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny PFLP. Wspierana przez RIE organizacja odnotowała 3 następujące po sobie ataki na swoją bazę w Libanie przy granicy z Syrią. Przechodzimy do drugiego artykułu od Al Jazeera, który traktuje o stanie wyjątkowym w Gazie. Do ogłoszenia stanu wyjątkowego doszło w konsekwencji samobójczego zamachu bombowego na punkt kontrolny Hamasu, do którego doszło we wtorek. Prócz tego ataku zaatakowano kolejne 2 punkty kontrolne, również należące do Hamasu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Palestyny Ayed al-Bozon powiedział, że grzeszne ręce, które zostały przyłożone do tej zbrodni, nie umkną karze. Koniec cytatu. Natomiast nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących śledztwa. Według naocznych świadków pierwszy wybuch pochłonął motocykl po tym, jak ten przyjechał przez punkt kontrolny, zabijając 2 policjantów i raniąc 1 Palestyńczyka. Do drugiej eksplozji doszło w mniej niż godzinę później przy innym punkcie kontrolnym, w wyniku której to eksplozji zabity został 1 policjant, a kilka osób zostało rannych. Od czasu przejęcia kontroli nad Gazą w 2007 roku podczas wojny domowej przeciwko palestyńskiemu prezydentowi Mahmudowi Abbasowi, Hamas spotykał się niekiedy z wewnętrzną opozycją ze strony zacieklejszych organizacji, takich jak na początku Al-Qaida, a potem ISIS, zwane również Daesh. To właśnie lokalni sympatycy Daesh są podejrzani o zrealizowanie ataku, który Hamas i islamski dżihad zdążył potępić. Rzecznik Hamasu Fawzi Barhoum stwierdził, że te ataki służą jedynie izraelskiemu okupantowi. To, czego nie udało mu się zrobić, wypowiadając wojny przeciwko Gazie, nie uda się również dzięki atakom bombowym. Koniec cytatu. Natomiast Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny PFLP bezpośrednio oskarżył Izrael o przeprowadzenie ataków. Izrael z kolei nie przyznał się do jakichkolwiek działań w Gazie. Wcześniej we wtorek izraelskie wojsko zbombardowało posterunek Hamasu po tym, jak bojownicy z Gazy wystrzelili pocisk moździerzowy ponad murem granicznym. Ponadto izraelskie wojsko zbombardowało w poniedziałek, otwarcie cytatu, cele terrorystyczne w obozie Hamasu znajdującym się w północnej Gazie, w tym biuro dowódcy batalionu Hamasu, koniec cytatu. Izrael ogłosił również, że zmniejsza o połowę dostawy prądu do Gazy i tak już cierpiącej na niedobór elektryczności. Przenosimy się do głównego rywala Al Jazeera, Al Arabii. Jest to agencja saudyjska z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tytuł jej artykułu brzmi: by przerwać przelew krwi, konflikt w Idlib trafia na tapet ONZ. Kuwejt, Niemcy i Belgia zainicjowały dyskusję nad projektem rozporządzenia ONZ dotyczącym zawieszenia ognia w syryjskim mieście Idlib. Rozporządzenie ma wzywać również do zaprzestania ataków na szpitale polowe i kliniki w prowincji Idlib, a także zobligować walczące strony do chronienia cywilów i medyków. Sytuacja w Idlib jest trudna. Wojska syryjskie próbują wyrwać miasto i prowincję z terrorystycznych rąk dawnych Jabhat al-Nusra, obecnie zaś zwanych Hayat Tahrir al-Sham, a także mniej skutecznych oddziałów rebelianckich. Syryjskie i rosyjskie myśliwce codziennie bombardują teren rozciągający się od dystryktu południowego Idlib aż po wioski w dystrykcie północnej Hamy i północno-wschodniej Lataki. Drugi artykuł od Al Jazeera nosi tytuł: niejasna destynacja irańskiego tankowca, a mowa tutaj o nie żadnym innym tankowcu jako dawnym Grace One, a dawnym to się zaraz okaże dlaczego. Tajemnica powija kurs irańskiego tankowca Adrian Daria 1, znanego wcześniej pod nazwą Grace 1. Rosyjskie media poinformowały, że zmierza on do wybrzeży Turcji, natomiast agencja prasowa Reuters podała, że statek zmienił swój kurs, będąc jeszcze daleko od tureckiego portu Mersin. Według Reuters statek zmierza do Grecji. Także firma informacyjna Refinitiv podała, że statek będący ością niezgody między Teheranem a Waszyngtonem zmienił swoją trasę. Również według narzędzia służącego do śledzenia statków Tanker Trackers, irański tankowiec zmienił kurs na Grecję. Tanker Trackers poinformował również, że Adrian Daria 1 zdecydował o przeprawie przez kanał Suezki, jednak żeby to uczynić, będzie musiał przeładować blisko 1 000 000 beczek na pokład innego statku. Ponadto statek musi przekazać swój ładunek jakiemukolwiek statkowi pływającemu pod inną niż irańską banderą, aby władze kanału zezwoliły mu na przeprawę. Według regulaminu kanału Suezkiego statek nie może generować niebezpieczeństwa dla przeprawy innych jednostek, ani doprowadzić do awarii mogącej sparaliżować ruch przez kanał. A obecna sytuacja na linii dyplomatycznej Teheran-Washington generuje jakiś potencjał stworzenia takiej sytuacji właśnie niebezpiecznej dla przeprawy. Adrian Daria 1 po raz pierwszy zaistniał w świadomości światowej jako Grace 1, gdy został zarekwirowany przez siły królewskiej marynarki wojennej na Gibraltarze ze względu na podejrzenia, że tankowiec transportuje ropę naftową do Syrii, łamiąc tym samym nałożone na nie sankcje Unii Europejskiej. Natomiast w piątek po południu Al Jazeera podała, powołując się na Reuters, że turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt Çavuşoğlu ujawnił faktyczny kurs irańskiego tankowca. Statek ma rzekomo zmierzać niegdzie indziej, jak do Libanu. Minister finansów Libanu Ali Hassan Khalil oznajmił, że Liban nic nie wiedział o tym, jakoby statek zmierzał do któregokolwiek z libańskich portów. A teraz przenieśmy się do Polski. Tak, do Polski, albowiem na terenie naszego kraju działa Bulanda Bil Arabi. Jest to medium arabskojęzyczne z targetem oczywiście użytkowników języka arabskiego. Pisze ona o wydarzeniach w Polsce po arabsku. I tutaj zbiegają się interesy Polski i Kuwejtu. W swoim artykule Bulanda Bil Arabi pisze: książę koronny Kuwejtu zapewnił, że Kuwejczycy pamiętają o polskim zaangażowaniu w obronie ich ojczyzny. Podczas niedzielnej wizyty minister spraw zagranicznych Polski Jacka Czaputowicza w Kuwejcie, szejk Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Marzouk al-Hani oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Kuwejtu szejk Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah zgodnie podkreślili, że Kuwejczycy pamiętają o wsparciu, jakiego Polska udzieliła ich ojczyźnie podczas irackiej agresji na Kuwejt w 1990 roku, znanej jako pierwsza wojna w Zatoce. Ze swojej strony minister Czaputowicz podkreślił, że Kuwejt był pierwszym państwem Zatoki Perskiej, z którym Polska nawiązała w 1963 roku relacje dyplomatyczne. Nasze stosunki polityczne pozbawione są sporów i nieporozumień, co stwarza doskonałe warunki do dalszego konstruktywnego i owocnego rozwoju naszych więzi, powiedział minister Czaputowicz. Wasz kraj cieszy się uznaniem za jego hojność i działalność humanitarną. Z dużym zadowoleniem obserwujemy stały rozwój kontaktów dwustronnych między naszymi państwami, podkreślił polski minister. Polski polityk wyraził nadzieję na intensyfikację polsko-kuwejskiej wymiany handlowej i wzrost kuwejskich inwestycji w Polsce. Zwrócił uwagę, że centralny port komunikacyjny może być doskonałym celem inwestycyjnym dla kuwejskich inwestorów. Podczas wizyty minister Czaputowicz złożył również wizytę. Podczas wizyty w Kuwejcie minister Czaputowicz odwiedził również ambasadę RP, gdzie spotkał się z przedstawicielami miejscowej Polonii, w tym żołnierzami stacjonującymi w Ahmad al-Jaber Airbase, którym powiedział: chodzi o to, by budować stosunki przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Państwo w tym pomagacie. Ponadto minister Jacek Czaputowicz wziął udział w mszy celebrowanej przez nuncjusza apostolskiego w Kuwejcie, arcybiskupa Francisco Padilla. I ostatnia informacja na dziś ze świata arabskiego. Agencja informacyjna z siedzibą w Amsterdamie, kurdyjska agencja informacyjna ANF, poinformowała, że tureckie władze włamują się do mieszkań w Izmir i Mugla. Turecka policja włamała się do mieszkań w dzielnicy Seferihisar tureckiego miasta Izmir. Służby porządkowe weszły również do mieszkań w mieście Mugla. Podczas akcji policji zatrzymano 15 osób, zarekwirowano książki, telefony i komputery. ANF określiło rajd jako element kampanii politycznej eksterminacji, nie doprecyzowując jednak przeciwko komu rzeczona kampania miałaby być prowadzona, ale jak się domyślam, to pewnie przeciwko Kurdom. I to byłoby już na tyle.
I jesteśmy już po prasie, przeglądzie prasy arabskiej i nie tylko. Maciej Pawlicki jest z nami. Ja jestem Angela Cudna, jest Piotr Śmiałowski. Jesteśmy we troje i mówimy o filmie Legiony. Kiedy premiera?
20 września.
Dla tych, którzy dopiero się pojawili i słuchają nas, są z nami w Radio Wnet. Takie pytanie, bo też zajmujesz się różnymi. Sebastian Fabiański zagrał teraz u Ksawarego Żuławskiego. I możesz coś tak troszeczkę tylko, może coś wiesz. Dlaczego, skąd to zamieszanie ostatnio w Gdyni, na festiwalu w Gdyni? Zanim o Legionach dalej. Bo też z tymi wyborami filmów konkursowych, z tymi konkursami, z tym wszystkim się robi straszne zamieszanie.
Jeśli mogę, to chętnie nie będę się na ten temat wypowiadał, bo niewiele wiem. Wiem tylko tyle, że ostatecznie wszystkie te filmy znalazły się w konkursie i bardzo dobrze, bardzo się cieszę.
Ostatecznie tak.
Tak, bardzo, bardzo dobrze.
Ja też tak to odebrałam, że to po prostu chyba dobra reklama miała być.
No taki chwyt, nietypowy chwyt marketingowy. Ale rzeczywiście Sebastian dzielił swój czas między dwa filmy Legiony i właśnie Mowę Ptaków. A Sławek Wierzchosławski, który jest producentem, to już uzgadnialiśmy terminy Sebastiana, więc myślę, że to będzie w jakiejś mierze jego festiwal, bo mam dwa bardzo ważne i myślę dobre filmy.
I troszkę o tobie jeszcze chciałabym chwileczkę, bo tak w tak zwanym międzyczasie tak niuchałam i też chyba zrobisz jakiś film.
Oj, tu za wcześnie.
Za wcześnie, nie tak. Chcesz o tym rozmawiać nie. W ogóle. Nie. No dobrze, to wróćmy do Legionów w takim razie. Powiedzieliśmy wcześniej w popołudniówce, o czym jest film. Powiedzieliśmy, kto gra, kto jest reżyserem, no ale jest też cała warstwa i właśnie ci ludzie, o których pewnie nie będziemy dużo w radio słyszeli, a od ciebie pewnie będziemy mogli usłyszeć, kto tak naprawdę tą całą pieczołowitością, jeżeli chodzi o warstwę historyczną, właśnie, żeby nie było tak jak w Lotnej, jak mówiliśmy wcześniej, żeby tam nie było, wiesz, bo to jest kino historyczne. Są takie historie o wielkich reżyserach, którzy mówią stop kamera, ten pan ma w siódmym rzędzie złe guziki. Zmieniamy ten kostium. Ale panie reżyserze, przecież nie będziesz je czytać. O co chodzi? I to troszkę jest taka odpowiedzialność ogromna. Kto się za tym kryje? Jacy ludzie? Jakie nazwiska? Którzy nad tym czuwali?
No, sam inicjator tego przedsięwzięcia, czyli Adam Borowski, jest historykiem pasjonatem i wydawcą bardzo wielu albumów, także albumów historycznych, także albumów o Legionach. Ma gigantyczną bibliotekę fotosów na przykład z tego okresu, w związku z czym fotosy były bardzo często, znaczy zdjęcia wykonane w 14, 15, 16 roku były bardzo często inspiracją do sceny. Zresztą w filmie to będzie widać, że niektóre sceny są wręcz powiedziałbym pokrewne zdjęciom czy postaciom, które się pojawiają. Nie mówiliśmy tutaj o dziewczynie, czyli o głównej roli kobiecej, o Wiktorii Wolańskiej, która gra naszą bohaterkę Olę, która jest właśnie tą działaczką Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego i agentką. I ona na przykład, jej wygląd jest kopią wyglądu jednej z dziewczyn, która służyła w Legionach i miała taką fryzurę, tak krótko obcięte włosy, która była ostatnio...
Na pazia tak zwanego,
tak,
do ucha.
Tak, tak, krzykiem mody, bo to zrobił Antoine w Paryżu, taki najsłynniejszy. Nie, to było dokładnie w roku 911. Czy 12, ale chyba 11. On to w Paryżu obciął kilku gwiazdom włosy. Antoni Cierpikowski z Sieradza. I ta właśnie dziewczyna służąca w okopach, którą widać na zdjęciu, była inspiracją dla naszej bohaterki. I ten właśnie kostium, ta fryzura jest jednym z najważniejszych elementów jej kostiumu. Ale te wszystkie drobiazgi historyczne, czy te wszystkie realia historyczne, no to jest cała rzesza ludzi. No, Wiktor Cygan, czy profesor Wysocki byli naszymi konsultantami, ale historycznymi, także Andrzej Nowak. Ale rekwizytorzy, autorzy kostiumów, Magda Rutkiewicz, czy scenograf Paweł Jarzębski, czy autorzy zdjęć, przede wszystkim Jarosław Szoda, który jest głównym operatorem, ale akurat scenę pod Rokitną robił Arek Tomiak. Tutaj mamy mnóstwo wysiłku wielu ludzi i sam główny scenarzysta Tomek Łysiak, który jest też historykiem, pasjonatem. Mnóstwo ludzi, którzy każdy dokładał swoje cegiełki do tego, by ten film wyglądał wiarygodnie, byśmy mieli poczucie przeniesienia się w tamten świat. Ludzie są tylko tacy
też
sami.
To jest trudny casting, wiesz, zbudowanie obsady do takiego filmu właśnie pod kątem ludzi. Ludzie wyglądali wtedy inaczej. Mieli trochę inne rysy twarzy.
Jak się patrzy na zdjęcia, te zdjęcia są nie tak dokładne, ale myślę, mamy takie zdjęcia, w których są bardzo podobni. Tak bardzo myślisz? Podobni do nas. Tak.
Ja myślę, że jednak kanony się zmieniły. Ci ludzie troszkę nam tutaj prawda, te postury się no...
Ale w którą stronę?
Myślę, że wysunkały.
Nie, myślę, że rysy twarzy. Ty tego nie widzisz?
Nie widzę tego. To ja myślę, że wy nie widzicie. To znaczy nie przyglądacie się tym zdjęciom bliżej. Trzeba się po prostu przyjrzeć tym zdjęciom bliżej, więcej, bardziej dojechać swoim zoomem do tych twarzy. I one oczywiście, fryzury są inne, sposób noszenia się inny, ubrania, ale to są... No, ci ludzie byli tacy sami jak my.
A męstwo da się zagrać, myślisz? Męstwo?
Myślę, że tak. Myślę, że to w naszym filmie widać.
Da się zagrać męstwo? Czy to właśnie wynika już z osoby... aktora, nie z kunsztu.
Nam chodziło o to, żeby te postaci były wiarygodne. To znaczy, żeby to nie było udawane męstwo, tylko żeby to było... Ja bardzo lubię takie powiedzenie, jeżeli się boisz, albo jeśli nie jesteś odważny, to udawaj, że jesteś, nikt nie pozna różnicy. I trochę tak to tak pokazujemy tych bohaterów, że oni są po prostu bardzo zwyczajni, choć trudno trochę zrozumieć współczesnym chłopakom, także aktorom, którzy u nas grali, że na przykład oni się, tamci strzelcy i drużyniacy modlili się o wojnę. Oni sami szyli za swoje pieniądze mundury, modlili się o to, żeby wybuchła wojna, żeby mogli na nią pójść. Dzisiaj brzmi to trochę absurdalnie, dzisiaj młodzież trochę inaczej.
Ja myślę, że nie do końca absurdalnie.
No to bardzo się cieszę,
że wiele masz nadziei.
Ale chodzi o to, że oni widzieli swoją przyszłość i swoje marzenia w wolnej Polsce. Nie w Polsce carskiej, nie w Polsce kajzerowskiej, tylko w wolnej Polsce. Dla nich wolna Polska to miała być realizacja ich marzeń, także prywatnych.
Tak, tak. Tylko, że przed chwilą mówiłeś po prostu o tych rzeczach, że oni, prawda, chcieli iść na tą wojnę, prawda, już się, prawda, tam no, w zasadzie tego dopominali.
Szykowali od wielu miesięcy. A
tak, tak. To jednak mi się wydaje, że to jednak są jednak dwie różne sprawy.
To jest patriotyzm.
Sprawy.
To się nazywa patriotyzm.
To, co powoduje, powiedzmy sobie, to, czy ktoś chce iść na tą wojnę, czy się do niej szykuje, czy po prostu szykuje się do obrony. To jest taka bardzo delikatna różnica, subtelna. Ale rozumiem, że ja jestem też tego zdania, że oczywiście na wojnę chodzą określeni ludzie, zdeterminowani z konkretnymi wartościami w sercu.
Ale to jest obrona, to znaczy dla nich odzyskanie Polski było obroną. Po prostu wleźli do naszego domu obcy i chodzi o to, żeby ich wygonić. No to jest obrona swojego domu. Jeśli wleźli, potwory wlazły, no to szykujemy się do tego, żeby te potwory wypchnąć i znów mieć swój dom. No to o to im chodziło.
Mnie się przypomniało, może prosto, może nie prosto, nie lękajmy się.
Oni się nie lękali i wygrali, i my też.
Moim Państwa gościem dzisiaj był Maciej Pawlicki. Szkoda, że tak krótko. Mam nadzieję, że było dla Państwa trochę tak, jak najwięcej chyba oddałeś.
No bardzo, bardzo liczę na to, że pójdziecie do kina. Bo ten film trzeba zobaczyć w kinie. Trzeba zobaczyć na dużym ekranie.
O to chodzi.
I przy dobrym dźwięku, bo te sceny bitwy pod Rokitną, czy bitwy pod Kostiuchnówką, czy kilka innych przepięknych scen. Znakomita rola Mirka Baki. Może najważniejsza w tym filmie. Kilka przepięknych scen musi być zobaczonych, obejrzanych na dużym ekranie, bo w żadnej innej formie się nie doświadczy tego, a to jest, to wiem na pewno, to jest przepiękny film, przynajmniej w bardzo wielu scenach.
To jest duże kino festiwalowe i nie róbcie sobie Państwo tego, nie oglądajcie gdzieś tam chyłkiem na telefonie. Tylko po prostu kino jest kino i trzeba iść do kina, to musi być wyprawa. A ja ufam, że to będzie wspaniała wyprawa. Dzięki, Maciej.
Bardzo dziękuję.
Ja również.
Do usłyszenia. Teraz będzie muzyka, a my wracamy z grubą nutą i z opowieściami jazzowymi po muzyce.